Tu Radio Kraków Kultura.
Teraz zamienimy się w słuch. Właściwie w radiu to normalne, ale porozmawiamy o tym, jak słuchać, a czego z tego słuchania też można się dowiedzieć. Bartosz Nowicki jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, dzień dobry, witam Państwa.
Bartosz Nowicki, czyli no jak piszesz o sobie, niezależny badacz audiosfery, bardzo mi się to sformułowanie spodobało, zaraz je też rozwiniemy, no, ale też dziennikarz muzyczny związany z Dwutygodnikiem czy Czasem Kultury, gdzie dokumentujesz polską scenę eksperymentalną, alternatywną. No i sam też nie tylko badasz tę audiosferę, ale ją też dokumentujesz, w sensie nagrywasz nagrania terenowe, tworzysz nagrania terenowe i wydajesz je następnie w swoim autorskim wydawnictwie Na Słuchy, więc tam też można się spotkać z różnego rodzaju twoimi nagraniami, dokumentującymi na przykład kwarantannę z czasów pandemii, czy różne rytuały religijne, ale też naturę, bo to zwykle od niej zajawka na field recordingi się zaczyna. U ciebie natomiast to już jest dobrych kilka kroków dalej niż zajawka i teraz spotykamy się w radio, żeby porozmawiać o projekcie Grębach Co Słychać, na który otrzymałeś łódzkie stypendium artystyczne. No i to jest kolejny właściwie przykład, w którym na bazie różnego rodzaju dokumentacji, właśnie tu trochę celowo nie mówię jakiej, próbujesz dojść do tego, jak brzmiała jakaś przestrzeń w momencie, w którym właściwie to już trudno znaleźć na to dowody takie wprost w nagraniach. To znaczy nie da już się posłuchać dawnego Grębacha, a tobie udaje się do tego dojść, jak on mógł brzmieć.
Tak, zgadza się. Wydaje mi się, że w ogóle nie istnieją jakiekolwiek nagrania dokumentujące historię dźwiękową Grębacha, chociaż początkowo zostałem troszkę podpuszczony przez ludzi, z którymi rozmawiałem na temat tego, czym się zajmuję, którzy sugerowali, że jakieś nagrania folklorystyczne były rejestrowane takiej mniejszości niemieckiej, która gdzieś w pobliżu mieszkała. Oczywiście był to absolutnie ślepa uliczka, ponieważ wtedy też nie istniały jeszcze tak rozpowszechnione na pewno w Łodzi możliwości nagrywania takich dźwięków. Dlatego ja w swoich badaniach też nie otarłem się nawet o jakąkolwiek wiadomość, żeby były te nagrania zrealizowane na tym osiedlu. Natomiast uważam, że spokojnie można badać historię dźwiękową jakiegoś miejsca zupełnie bez tych źródeł dźwiękowych.
No właśnie, to wydaje się paradoksalne. Jak badać dźwięk miejsca przy braku historycznego, przy braku właśnie źródeł? Jak to zrobić?
Można wsłuchiwać się w źródła, które są niedźwiękowe. Bardzo dużo informacji przynoszą źródła literackie, pisane, dokumentalne. Tam można wysłyszeć chociażby poprzez to, gdzie to miejsce leżało, gdzie było położone, jaka tam była architektura, bądź jakiej tam nie było architektury, kto tam mieszkał. Tam wszystko można zbudować sobie w wyobraźni, ten świat najpierw odtworzyć go może wizualnie, a później wyobrazić sobie, jak mogłyby tam wyglądać dźwięki. Oczywiście to nam nie opowie historii, opowiedzą nam historię tego, jak brzmiało to miejsce ludzie. Ja korzystałem na przykład z wywiadów etnograficznych, które były prowadzone w latach 80. i w drugiej dekadzie lat 2000 na Grębachu. I tam już na przykład spotykałem, chociaż nie było ich dużo, ale wprost odniesienie jakieś do dźwięku, jak brzmiała ta przestrzeń, jak w różnych etapach historii, co słyszeli co słyszeli tamtejsi mieszkańcy. Więc jest to jak najbardziej, wydaje mi się, że jest to nawet proste, jeżeli przyłożyć do tych wszystkich źródeł ucho, żeby zastanowić się nie przez pryzmat wizualny, ale dźwiękowy, no bo mamy jakąś przestrzeń w czasie, więc ona musiała jakoś brzmieć. I możemy te puzzle z różnych takich elementów niedźwiękowych, wydaje mi się, że dosyć łatwo poskładać.
Ale polecasz uruchomić wyobraźnię, właśnie wczytując się, wsłuchać w taki wyobrażony krajobraz na bazie tych różnych informacji o architekturze, o przestrzeni, o charakterze tych miejsc? Czy może zachęcałbyś bardziej do wychodzenia w tę dzisiejszą przestrzeń i szukania może podobnie skonstruowanych miejsc i wsłuchania się w to, jak one dzisiaj brzmią? Czy to może bardziej sprowadzać na manowce?
Powiem to na swoim przykładzie. U mnie badanie historii dźwiękowych rozpoczęło się właśnie od nasłuchiwania współczesności i od prowadzenia nagrań terenowych, czyli rejestrowania dźwięków otoczenia w jakichś konkretnych przestrzeniach. Pierwszą takim przestrzenią, którą zainteresowałem się dźwiękowo, było getto łódzkie, było Bałuty, na którym kiedyś funkcjonowało Litzmannstadt Getto podczas II wojny światowej. Ja tam po prostu pojechałem z rekorderem, żeby nagrać jakieś nagrania terenowe i słuchając jakichś szeleszczących liści, w pewnym momencie ocknąłem się, tak pomyślałem, że ojej, jestem na terenie, przecież tutaj było kiedyś Litzmannstadt Ghetto i dlaczego ja tak mało wiem o tym miejscu i przecież dlaczego ja nie wiem, jak ono brzmiało, ono musiało jakoś brzmieć. I od tego zaczęło się od ta refleksja nad tym dźwiękiem, który jest teraz, wciągnęła mnie do poszukiwania historii dźwiękowej tego miejsca. No i od tego jak gdyby to zawsze jest ten etap, który rozpoczyna późniejszą kwerendę w źródłach historycznych, w źródłach dokumentalnych. Bo to ważne jest, żeby podkreślić, że to nie działa też tylko wyobraźnia, ale tutaj jest ta wyobraźnia oparta na bardzo wiarygodnych źródłach historycznych, ogólnodostępnych, dokumentalnych i archiwalnych jakichś. I te fakty dopiero uruchamiają tą wyobraźnię, więc wsłuchiwanie się zazwyczaj w moim przypadku tak jest, że wsłuchiwanie się w bieżący pejzaż dźwiękowy wciąga mnie w zastanawianie się, a jak brzmiało to miejsce kiedyś.
Efekty twojej pracy właśnie w obrębie Litzmannstadt Ghetto można też poznać na dwutygodniku, poprawnie, jeśli źle
tak,
pamiętam?
W dwutygodniku ukazał się tekst i w papierowym wydaniu Czasu Kultury również ukazał się tekst dotyczący pejzażu dźwiękowego Litzmannstadt Ghetto.
Jak już zasygnalizowaliśmy ten temat, to tam odsyłamy po więcej. Natomiast tu może jeszcze zacznijmy od początku. Właściwie czym jest Grębach? Co to jest za miejsce? Nazwa fantastyczna, dźwiękowa w ogóle, już się z dźwiękiem kojarząca. Dobrze dźwięczy, to Grem i Bach, piękne połączenie. No, ale to chyba nie o samą nazwę poszło. Wytłumacz proszę, co to za miejsce i czemu to właśnie ono cię zaintrygowało do tego, by prześledzić jego dźwiękową historię?
Grębach jest osiedlem na łódzkim Widzewie, w jego najstarszej części, w którym w 1897 roku została wybudowana fabryka, będąca jak gdyby początkiem tego osiedla. Jest to bardzo kameralne, nieco zapomniane w Łodzi osiedle. Ono jest specyficznie położone na mapie Łodzi, bo jest relatywnie blisko centrum, około 5 kilometrów, ale tak trochę również w takim punkcie, że na uboczu i tam w ogóle się takie wątki wiejsko-miejskie krzyżują i to osiedle powstało jeszcze w 1800, wokół fabryki zostało wybudowane, która powstała w 1897 roku. I to miejsce, co jest niezwykle istotne w kontekście też łódzkim, moim zdaniem w jakiś sposób soczewkuje tak przemiany, które się od czasów tej mitycznej łodzi, ziemi obiecanej w Łodzi toczyły, aż do dzisiaj. I jest ta fabryka nici, która tam była początkiem tego wszystkiego, jest ewenementem na skalę łódzką, takim endemitem łódzkim, bo ta fabryka jako jedyna przetrwała wszystkie dziejowe zawieruchy i przemiany ustrojowe po 1989 roku. I jako jedyna właśnie z tych fabryk, z czasów ziemi obiecanej przetrwała do dziś. Jedyna łódzka fabryka, która wciąż produkuje ten sam asortyment. I to osiedle, które powstało dookoła, najpierw ściągało mieszkańców okolicznych wsi. To jeszcze były tereny, które nie należały do Łodzi. One zostały później włączone do Łodzi. Ściągało mieszkańców, później jak gdyby to miejsce się rozrastało, rozrastała się fabryka i całe przemiany społeczne, kulturowe na tym osiedlu są związane właśnie z istnieniem tej fabryki ta relacja ilustruje przemiany historyczne, które się odbyły w tym czasie. A również istotny jest dla mnie, dlaczego zainteresowałem się akurat tym miejscem, ponieważ część mojej rodziny mieszkała na Grębachu. Mam tam swoje korzenie ze strony ojca. Ta rodzina w zasadzie, można powiedzieć, że mieszkała niemalże od samego początku tam w tamtym kameralnym osiedlu, dlatego częścią tej pracy są również takie wątki osobiste związane z historią rodziny i z tym, że ja też pierwsze kilka miesięcy swojego życia spędziłem na tym osiedlu. Do czasu, aż wybuchł pożar, od tego się zaczyna publikacja w zasadzie. Ta publikacja od pożaru, który wybuchł w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy z rodzicami, i to był w zasadzie też koniec mojego mieszkania na Grębachu. I dopiero wróciłem po jakimś czasie w to miejsce.
No właśnie, mówisz publikacja, to od razu to rozpakujmy, na co składa się projekt Grębach, co słychać. Ja w ręku trzymam zeszyt, taki z brązową okładką. Na froncie jest bardzo prosty, ale pięknie tłumaczący właściwie cały projekt rysunek. To jest zarys ucha małżowiny usznej, którą tworzy nić, bo na końcu jej zaczepiona jest igła, więc od razu wiemy, że będziemy słuchać i będziemy słuchać miejsca z nicią związanego, więc mowa tu właśnie i o niciarce, o tej fabryce, o której mówisz, i o osiedlu, które wokół tej fabryki powstało. Na ostatniej okładce jest też odręczny rysunek tego osiedla. Ta w sumie niewielka mapka pomaga też orientować się w lekturze tego 50-kilkustronicowego, 60-stronicowego zeszytu, w którym całe swoje badania i efekty wykładasz w kilku rozdziałach, właśnie po kolei tłumacząc, skąd to zainteresowanie i do czego cię prowadziło. Ale to nie wszystko, bo na pierwszej wewnętrznej stronie okładki i na ostatniej znajduje się całe morze kodów QR-owych, które odsyłają do nagrań. Właściwie do wywiadów, sześciu rozmów z twoimi gośćmi i do nagrań terenowych, które na Grębachu zarejestrowałeś. I właściwie to połączenie mediów i dźwiękowych, i tego zeszytu chyba wyczerpuje ten zakres
Praktycznie działa.
projektu.
Tak, Na realizację tego projektu składa się właśnie publikacja, w którym ja opisuję przemiany historyczne z tego osiedla z perspektywy dźwiękowej. Każdy rozdział poświęcony jest, powiedzmy, jakiemuś innemu dźwiękowi, który ewoluował w historii tego miejsca.
Co dokładnie znajduje się w zeszycie, to zaraz do niego zajrzymy i prześledzimy też właśnie i kolejne punkty twojego zainteresowania i dźwiękowego, i historycznego tego osiedla, a teraz zróbmy małą przerwę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiam z Bartoszem Nowickim, autorem publikacji Grębach, co słychać, publikacji tak pisanej, jak i dźwiękowej, którą można posłuchać i na SoundCloudzie, i na Bandcampie, na słuchów wydawnictwa, które prowadzi Bartosz. Bartku, właśnie spróbujmy opowiedzieć o tym, co o czym opowiadasz w tej publikacji. Ja tylko dodam, bo państwo tego nie zobaczą, że jest miejscami ilustrowana. To są także zdjęcia z twojego rodzinnego albumu, ale też zastosowałeś tutaj taki fajny sposób na ożywienie, niemal na udźwiękowienie tego, co napisałeś, poprzez zmianę czcionki w niektórych miejscach. Na przykład jak piszesz o głuszy, to ledwie kontur liter te słowo zapisuje. Także rzeczywiście ona wieje jakąś pustką, ciszą, ale też sporo dźwiękonaśladowczych słów się pojawia, onomatopei, i też no niektóre z nich są specjalnie zapisane, pogrubione właśnie dźwięcznie w te publikacje wstawione, więc pomagasz też zwrócić uwagę, no właściwie poprzez oko na to, co uchem można odbierać. A to niełatwa też sztuka.
Bardzo mi zależało, ponieważ jest to praca sfokusowana na dźwięk przede wszystkim, więc bardzo mi zależało, żeby na każdym możliwym poziomie próbować oddać ten dźwięk, umożliwić usłyszenie go. Dlatego na poziomie tekstowym tej części literackiej postanowiłem wyróżnić część tych onomatopei poprzez eksperymenty z typograficzne, czy po prostu zamienianie czcionki, być może na taką, którą no, próbowałem jakoś zinterpretować dźwięk, który wydaje, albo poprzez wydłużanie niektórych wyrazów, niektórych słów, tak żeby ich wypowiadanie, ich czytanie wywoływało ten faktycznie efekt dźwiękowy, żeby one szeleściły, trzeszczały, wydawały jakieś różne dźwięki, które być może w jakiś sposób są zainspirowane tymi dźwiękami, które były słyszane na osiedlu.
No kulminacja tych różnych eksperymentów to w ostatnim rozdziale, w appendixie właściwie, tam już to już jest poezja właściwie, Bartku.
To jest taki zabieg literacki. Jak lubię używać klamry w swoich tekstach, więc ta publikacja rozpoczyna się w tym samym miejscu, w którym kończy, przy przyjeździe kolejowym, jakby można powiedzieć, że na wejściu do tego osiedla, bo za przyjazdem kolejowym jest to osiedle. I ja rozpoczynając tekst, zastanawiam się, dlaczego ja, będąc dzieckiem, nie zwracałem uwagi na te dźwięki, które buzują tam w tamtym otoczeniu, a na końcu publikacji, po tych przebadaniu tych wszystkich wątków dźwiękowych, historycznych, ja je próbuję w tej samej sytuacji przywołać, że cofam się do dzieciństwa i teraz już świadomie słyszę te wszystkie dźwięki, których okazuje się bardzo dużo i które ich nagromadzenie tam też w tym finale sprawia, mam wrażenie, takie wrażenie wręcz hałasu i właśnie możliwe, że tak brzmiała ta przestrzeń. Ja tej ta pamięć dźwiękowa z dzieciństwa została mi tylko właśnie przy tym dzwonku przejazdu kolejowego, który, no powiedzmy, że jest takim wyzwalaczem tutaj do poszukiwań, nie wiem, jak Magdalenka Prustowska chociażby.
W tym przysłuchiwaniu się Grembachowi, odkąd powstał, bo właściwie to mniej więcej na takim planie czasowym się dzieje od tego 1896-1897 roku, odkąd powstał do dzisiaj, jakie najbardziej, nie wiem, charakterystyczne czy wyraźne zmiany dźwiękowego pejzażu tego miejsca byś wskazał? Które momenty były z tej perspektywy przełomowe?
Dosyć dużo było tych momentów, co ułatwiło mi trochę pracę, ale ja powiem o najważniejszym i który w pewien sposób odnosi się też do całości, do pejzażu dźwiękowego Łodzi w szerszej perspektywie, bo chodzi o taką przemianę w pejzażu dźwiękowym, która dokonała się i na Grembachu, i w Łodzi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, i było to związane z transformacją ustrojową, z przemianami gospodarczymi i z tym, jak upadał łódzki przemysł włókienniczy. Po prostu w latach 80., 70., kiedy produkcja zakładów włókienniczych w Łodzi szła pełną parą, hałas był dominantą wnętrz fabrycznych. Wnętrz fabrycznych i najbliższych okolic fabryk. W momencie, kiedy te fabryki w latach 80. jedna po drugiej zaczęły upadać, obracać się w ruinę, ten pejzaż dźwiękowy fabryk zamilkł, natomiast ja to nazywam taką inwersją dźwięku. Hałas pojawił się w przestrzeniach publicznych za sprawą narastającej ilości samochodów na ulicach, wzrostu komunikacji takiej samochodowej. Także to jest bardzo wyraźna i bardzo charakterystyczna zmiana w pejzażu łódzkim, a jeśli przyniesiemy to na Grembach, to tu, tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, ta fabryka przetrwała. Oczywiście ona musiała przejść różne redukcje zatrudnienia, redukcje produkcji, jakoś dopasować się do wolnego rynku i wobec czego ta produkcja też uległa wyciszeniu, ponieważ ten dźwięk był słyszany, był odczuwalny, był dosyć taki nieprzyjemny dla świadków naucznych, dla mieszkańców tego miejsca. I ta fabryka już w latach 90. zaczęła cichnąć i w tej chwili nie ma tego problemu, że hałasu z fabryki. Nie słychać na zewnątrz tej fabryki. Ja miałem okazję być podczas realizacji tej pracy w środku i nagrywać bieżący pejzaż dźwiękowy wewnątrz fabryki, całej produkcji dzisiejszej i tego, jak brzmi dzisiaj, z czego dowiedziałem się, że jest to zaledwie jakaś niewielka część całego parku maszynowego, który funkcjonował w latach 80. czy 70. Mimo to ta na samej produkcji, na samej hali produkcyjnej ten dźwięk faktycznie był głośny, intensywny. Więc można sobie wyobrazić, że z łatwością można sobie wyobrazić, że on wychodził poza mury tego budynku. Natomiast w tej chwili jest poza fabryką na zewnątrz niesłyszalny, a tym takim najbardziej bolesnym, uciążliwym dźwiękiem jest po prostu hałas samochodów, hałas tych takich głównych arterii, które przecinają ten niewielki Grembach, i one generują najwięcej hałasu i takiego dyskomfortu dla mieszkańców.
To jest też to, jak to, jak ta fabryka brzmi dzisiaj, też można posłuchać na tych nagraniach, które przy okazji projektu zrobiłeś. I rzeczywiście ten fragment 50-kilkuminutowego nagrania naprawdę się wyróżnia. No to wszystko, o czym mówisz, to jest też związane z... bo ponieważ w tej publikacji wprowadzasz też pojęcia, dajesz też narzędzia do tego, żeby opisywać ten krajobraz, także dla lepszego zrozumienia tego, o czym piszesz. Więc odwołujesz się i do Mareja Szefera, między innymi, który też pisał o świętym hałasie. Właśnie pisał o hałasie, który no, czynił przestrzeń właśnie charakterystyczną i też wyróżniał hałas, z którym kojarzone były dobre emocje. I to się trochę pojawia też u ciebie. To znaczy bliżej końca, gdy dochodzisz już do wniosków, takich podsumowujących, to zauważasz, że ten Grembach charakteryzują różne dwoistości i też to rozpostarcie między ciszą i hałasem, które też potrafiło się na przestrzeni czasu zmieniać. To znaczy, że to nagle cisza mogła stawać się uciążliwa paradoksalnie, a nie obecność hałasu.
Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy w moment, kiedy bo chodzi konkretnie o taki przykład, z którym spotkałem się w kilku wywiadach etnograficznych z mieszkańcami, w którym oni, jako mieszkańcy, pracownicy fabryki Nici, zanurzeni na co dzień w hałasie, można powiedzieć, że nie dostrzegali go. I kiedy z soboty zakład stawał na wolny weekend, sobotę i niedzielę, dopiero moment wyłączenia wszystkich maszyn był takim efektem piorunującym, wręcz wywołującym bardzo takie pełne niepokoju skojarzenia. I dopiero w zasadzie ten hałas był dostrzegalny i percepowany przez pojawienie się nagłej ciszy. To jest bardzo takie ciekawy wniosek, ponieważ pokazuje tutaj dwoistość zarówno ciszy, jak i hałasu, że i cisza, takie dwoiste konotacje po prostu tych pojęć ciszy i hałasu. Hałas na przykład w tym kontekście może przyjmować również taką pozytywną wartość poprzez to, że dla mieszkańców, poprzez to, że jego obecność jak gdyby jest dowodem, że fabryka działa, a to, że fabryka działa, to jest z kolei dowodem, znaczy takim przeświadczeniem, że skoro fabryka działa, to mamy pracę i nie musimy się o to martwić i możemy przeżyć, możemy się utrzymać, fabryka się wyłącza, następuje cisza i ten strach, myślę, że dotyczy właśnie tego, że to się stało z naszą fabryką, z miejscem pracy. To jest tak nagłe przejście od hałasu do ciszy, że ono wywołuje właśnie taki szok poznawczy i niepokój, i próbę się zorientowania, i próbę powiązania tych relacji właśnie dźwiękowych z relacjami takimi społecznymi właśnie, jak to, że cisza może oznaczać na przykład to, że ta produkcja została przerwana, że zakład stanął, że zakład przestał działać. Zwłaszcza mogło to być wyraźne choćby w latach późno 80., kiedy już w powietrzu wisiały jakieś wiedza o zmianach ustrojowych, że jak to będzie działać, że nie wiadomo, czy zakład przetrwa, więc zwłaszcza wtedy mogły takie przejścia od tego hałasu do ciszy generować takie skojarzenia bardzo niepokojące dla społecznie, dla mieszkańców tego miejsca.
Tak, hałas to życie, hałas konstytuuje to życie, szczególnie na osiedlu robotniczym. Myślę, że to ta konstatacja też może rzucać nowe światło na kwestię zanieczyszczenia hałasem, na ekologię dźwiękową, w sensie takim, że uciążliwość tego hałasu na przykład na nasz słuch, na pogarszanie naszego słuchu i też na nie wiem, na stres, który to generuje, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy już świadomi obecności tego dźwięku, bo się do niego przyzwyczailiśmy, to, że ona nadal jest, to jedno, ale dwa, że to ma też jeszcze konsekwencje powiedzmy psychologicznej natury, to znaczy, że ten hałas też może dawać tak. pewnego rodzaju, ciągłość tego hałasu może dawać też pewnego rodzaju ukojenie nawet. To jest jeden z wielu wątków. Oczywiście gdzieś po drodze ciśnie mi się, żeby wtrącić wreszcie, że ta niciarka była też unikatową fabryką w łódzkim krajobrazie, także z tego powodu, że była miejscem, w którym się dobrze pracowało i do którego też wielu ludzi aspirowałoby właśnie tutaj pracować, ponieważ tu te warunki pracy były po prostu lepsze i tutaj się nie pojawiały te protesty, które dotykały pozostałe fabryki, ale no po te i inne wątki mogę już tylko odesłać do twojej publikacji, po której sięgnięcie naprawdę zachęcam, nawet jeżeli państwa Grębach nie interesuje, bo tak było w moim przypadku, że właściwie zastanawiałem się i chciałem też zadać tobie to pytanie, ale wydaje mi się ono już teraz kompletnie nieistotne. Po co się tym zająć, wiesz? Już teraz sam mam więcej odpowiedzi i myślę, że byłoby fantastycznie, gdyby nie jedno osiedle, czy nie jeden fragment polskich miast w podobny sposób prześledzić, przebadać.
Mogę ci wejść jeszcze w słowo. Jest to, absolutnie mam świadomość, jest to historia lokalna, ale mam wrażenie, że ona ma przełożenie na to, jak można zajmować się w szerszej perspektywie badaniem historii dźwiękowej, badaniem historii i ma jakieś przełożenie również na odbicie w soczewkuje historię Łodzi i być może też różnych innych miejsc.
A nawet Polski, jak najbardziej, w sensie to jest właśnie totalnie uniwersalne w niektórych fragmentach tekst, to znaczy w miejscach, w których piszesz o tej rewolucji przemysłowej, o tej transformacji ustrojowej, ale też o tym, co pomiędzy się wydarzyło, jakie, nie wiem, jakie nastroje społeczne różne te wydarzenia generowały, czy no nie wiem, hałas z łódzkiego Widzewa zza nasypu kolejowego na osiedlu Grębach jest pewnie podobny, choć inne przyśpiewki niż hałas generowany ze stadionu Wisły w Krakowie, czy ze stadionu Krakowi, też żeby już wszyscy kibice byli zauważeni. Bartku, bardzo gratuluję tego projektu. Naprawdę kawał solidnej pracy wykonałeś i efekty tego są satysfakcjonujące, a myślę, że to niełatwa materia i też także do takiego wprowadzania jej w dyskusję. Właśnie to, o czym mówiliśmy, że jednak mamy prymat oka nad uchem, a tobie się to udaje, więc życzę więcej zapału, żeby kontynuować twoją pracę, a państwa zachęcam, żeby po nią sięgnąć. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję, właśnie za zainteresowanie taką lokalną historią.
Lokalną tak, ale o szerszym oddziaływaniu. Moim państwa gościem był Bartosz Nowicki, niezależny badacz audiosfery.
Tu Radio Kraków Kultura.